To nie było, proszę państwa, żadne światowe nagranie Falstaffa, ale bardzo interesujące już dzisiaj na próbie z naszej próby w Teatrze Wielkim pod dyrekcją Gabriela Chmury. No, można mieć już dzisiaj smaczek na to, jak będzie na premierze. A zabrzmiało, wszystko na świecie jest żartem, człowiek z natury jest kpiarzem, wiara w sercu mu ciąży, ciąży mu rozsądek, wszyscy są wykpiwani, wyśmiewa jeden drugiego, każdy śmiertelnik, lecz ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. A te słowa pochodzą z pięknie wydanego programu do Falstaffa Giuseppe Verdiego i do tej najbliższej realizacji. Teraz zapis z konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj w teatrze, oraz kilka rozmów na koniec z realizatorami dzisiejszego spektaklu, tego, który dzisiaj oczywiście na próbie został zaprezentowany we fragmencie dziennikarzom i tego, który pojawi się w najbliższy piątek w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Rozpoczynamy od wypowiedzi dyrektora muzycznego sceny, zarazem kierownika tego spektaklu, Gabriela Chmury.
Dlaczego dwa Falstaffy? Dlatego, że mamy dużo przedstawień i właśnie jeżeli mamy przedstawienie dzień po dzień, to ta rola jest za trudna, żeby co wieczór ją śpiewać. Ale z drugiej strony właśnie pana Jerzego Mechlińskiego znałem, pracujemy razem już od tego czasu, chociaż jestem tutaj dyrektorem, nawet przedtem. I pana Marka Morusa znałem tylko z nagrań i myślałem, że on będzie bardzo dobry Falstaff. Ale co mi teraz w ogóle frapowało, jak myśmy to przygotowaliśmy, że pomimo, że śpiewają tą samą rolę, są w ogóle dwie różne osobowości i nawet, że mają jednego dyrygenta i tego samego reżysera, który właściwie powinien robić te same ruchy i tak samo śpiewać, to jest w ogóle coś innego. Ja nawet nie powiedzę, że jeden mi się podoba więcej niż drugi, bo obydwa są tacy różni i dlatego muszę powiedzieć, są dwa.
Leonore, wrócimy jeszcze do tego monologu Falstaffa, ale teraz posłuchajmy reżysera spektaklu Tomasza Koniny.
Bardzo się cieszę, że tutaj po 11 latach wróciłem i że widzę znajome twarze wśród państwa. To bardzo miłe tutaj być z powrotem. Ja tutaj robiłem 11 lat temu Fidelia. Teraz kolejną operę na F, czyli Falstaffa. Zarówno Mark, jak i Jerzy są znakomitymi śpiewakami i świetnymi partnerami dla mnie w pracy. A jeżeli mam świetnych partnerów, jeżeli mam świetnych śpiewaków, to mam absolutną pewność, że mogę pozwolić im na ich Falstaffów. To nie jest tak ustawiony, że ja tutaj przychodzę na próby i ustawiam każdy gest, każdy ruch, każde wejście. Oczywiście przeprowadzamy myśl podstawową, natomiast bardzo państwa zachęcam do zobaczenia obu obsad, bo to są rzeczywiście dwa różne spektakle. A skąd to wszystko się wzięło? Co państwo dzisiaj widzieliście, to oczywiście jest jakiś zarys jeszcze kostiumowy. Myśmy nie mieli dzisiaj perłów, nie mieliśmy charakteryzacji, nie mieliśmy świateł. To wszystko w najbliższych dniach przyjdzie. Widzieliście państwo taki najbardziej bajkowy, nazwijmy to, obraz, bo ten spektakl jest bardzo realistyczny. On rzeczywiście przeniesiony jest w realia współczesne. To jest współczesny Falstaff, bardzo konkretną opowieścią o bardzo współczesnym Falstaffie. To wszystko się wzięło gdzieś tam dawno, dawno temu, kiedy otrzymałem propozycję od dyrekcji Opery Poznańskiej, żeby robić Falstaffa. Ucieszyłem się bardzo, bo to było jedno z takich moich ukochanych od zawsze oper. Cieszyłem się pięknem muzyki, cieszyłem się genialnością libretta. Natomiast nie zastanawiałem się nigdy, kim jest dla mnie, kim jest dzisiaj ten Falstaff. Sir John Falstaff. Rycerz z tytułem szlacheckim, postać legendarna, kultowa, jak to można powiedzieć. Kiedy już miałem propozycję od dyrekcji Teatru Wielkiego w Poznaniu, żeby ten spektakl zrobić, maestro Chmura zapytał mnie, kim jest dzisiaj Falstaff, kim jest dla pana Falstaff. I odpowiedziałem sobie na to pytanie po jakimś czasie, używając oczywiście jednego nazwiska. To nazwisko gdzieś tam patronuje, można powiedzieć, tej inscenizacji. Nazwisko Gérarda Depardieu, wybitnego aktora, konesera alkoholu, konesera życia też, który z upływem lat jest bardzo, no, to co się ostatnio, przez ostatnie miesiące zdarza z Depardieu, sami państwo doskonale wiecie, bo prasa donosi bardzo regularnie o jego kolejnych wyczynach, pomysłach, podróżach, przemieszczaniu się między miałym miasteczkiem Neszem w Belgii poprzez Moskwę, aż jeszcze dalej do Groznego, jeszcze dalej. Nie wiadomo, czym nas zaskoczy za chwilę ten Falstaff, Depardieu. Ale też nie wiemy, czym nas ten Falstaff zaskoczy. Dlatego, że spektakl zaczyna się od przybycia Falstaffa do pewnego małego miasteczka, a kończy się dalszą podróżą. Ten nasz Falstaff jest ciągle w drodze. To jest facetem, który kocha życie, który, jak każdy z nas, chce być jeszcze słynniejszy, chce być jeszcze bardziej znany, chce być pewny, że jest kimś, bo to rzeczywiście jest ktoś. To jest bardzo, bardzo ważna, wybitna postać. To nie jest przedstawienie o Gérardzie Depardieu tylko i wyłącznie. To jest, Depardieu jest takim przykładem tak zwanego celebryty, można by to nazwać. Z tym, że celebryty z wielkim zapleczem, to znaczy zapleczem talentem, z wielką sławą, z wielką karierą kiedyś, który teraz na starość dalej czegoś szuka, bo ten Falstaff szuka, ten Falstaff ciągle wędruje, ciągle mu za mało, ciągle by chciał czegoś więcej i ciągle kocha pieniądze. I ciągle chciałbym widzieć jeszcze więcej. Te dwie osobowości, Jerzego i Marka, sprawiają, że to są rzeczywiście dwa bardzo różne spektakle.
My słuchamy nagrania opery Falstaff Giuseppe Verdiego w wykonaniu Los Angeles Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Carlo Marii Giuliniego z Renato Brussonem, Katią Ricciarelli, Lucio Valentini Terrani, Leon Nucim, Barbarą Hendrix, Dalmacio Gonzalesem i Michaelem Sellersem. Myślę, że to grono wykonawców tutaj w tym nagraniu płytowym da Państwu posmak tego, co czeka nas w piątek w Teatrze Wielkim. A w roli Falstaffa, jak już wspominał zarówno dyrektor Gabriel Chmura, jak i reżyser Tomasz Konina, dwóch panów, Marko Morus i Jerzy Mechliński. Rozpocznijmy od wypowiedzi na konferencji prasowej Marka Morusa.
Dla nas jest to wielki zaszczyt, że przyjął nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję. Na stałe związany z Teatrem Operowym w Bonn, ale często współpracujący z teatrami w Wiesbaden, w Düsseldorfie, w Kolonii. I nie jest to jego pierwszy Falstaff. Jak za każdym razem na nowo wcielasz się w tę rolę Falstaffa?
To wszystko tu tak przebiega, że nie muszę niczego kreować. Wszystko mam podane na tacy. Można sobie tylko zadać pytanie, czy będzie to tradycyjne, czy nowoczesne ujęcie Falstaffa, kiedy przyjmuje rolę. To bardzo interesujące podejście tutaj do tematu zaproponowane przez Tomasza Koninę, a więc analogia do postaci Gérarda Depardieu. To jest bardzo przyjemna praca, ale ważne jest również to, że Tomasz Konina nie narusza struktury muzycznej dzieła Giuseppe Verdiego, że ten jego Falstaff, jeśli chodzi o wierność partyturze, jest naprawdę taki, jak powinien być. As it is written, he doesn't try to change the piece. The piece stands as it is, and that's why it has survived for so many hundreds of years. Ceste che gli alloggia, dove alla giarrettiera. A noi ma non cerete, ma un falso nome. O già vedrete come lo pio nella rete, ma non una parola. In cielo non mi ingolfo.
Io mi chiamo Pistola. Siamo d'accordo. Arcano custodirei. Son sordo e muto. Siamo d'accordo tutti. Sì. Va la mano.
Był fragment z Falstaffa pod dyrekcją Karla Marii Giuliniego, a my słuchamy zapisu dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Teatrze Wielkim, poprzedzającej piątkową premierę Falstaffa. Jego gospodynią tego spotkania była dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu Renata Borowska, która ponownie wprowadza następnego wykonawcę.
Tomasz rzeczywiście słynie z tego, że czerpie z możliwości jakby solistów i aktorów, ale dla mnie niezwykłe jest to, że właściwie wiele osób przy okazji różnych konferencji prasowych, wielu artystów powtarza, że wszystko jest zawarte w librecie. A jednak mamy tutaj przy stole dwóch Falstaffów i każdy z tych Falstaffów będzie inny. Być może dlatego, że w ogóle osobowość samego Falstaffa jest niezwykle złożona, mimo że powierzchownie jest to mężczyzna dojrzały, lubiący życie, zachwycający się jego urokiem. No niemniej też jakby no jest wiele barw, które go do takiego momentu doprowadziły. Tak? Wiele różnych doświadczeń, gdzieś tam takie cechy też jak nostalgia, czy pewnego rodzaju romantyzm. I za każdym razem jednak ten Falstaff jest inny. I teraz, panie Jurku, akurat w pana przypadku jest tak, że 25 lat temu na tej samej scenie kreował pan Falstaffa w spektaklu wyreżyserowanym przez pana Roberta Skolmowskiego pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego. I teraz pan znowu jest naszym Falstaffem. I jaki był pana Falstaff wtedy, też ze względu na inną inscenizację, jaki jest pana Falstaff teraz, mimo że to wszystko niby jest zawarte w librecie, w partyturze?
Ten Falstaff sprzed 25 lat,
Jerzy Mechliński,
osadzony raczej w XV wieku, tradycyjnej bardziej dekoracji. Takie szerokie deski dębowe, miały nawet tam świnki spacerować, błoto miało być w końcu. Skończyło się na tym, że była wielka klatka, w której były gęsi, które zresztą w czasie prób zachowywały się przyzwoicie, a na premierze krzyczały potwornie. Wtedy miałem 39 lat. To genialne dzieło prowokuje do użycia wszystkich możliwych środków, jakie tylko można sobie wyobrazić w tej partii. Niekiedy są to naprawdę na granicy krzyku, szeptu, rzeczy jakieś niewiarygodne tam opisane i próbuję to wszystko, czego się nauczyłem przez długie swoje życie artystyczne użyć, jeżeli to oczywiście się powiedzie.
Słuchamy nagrania Falstaffa pod dyrekcją Karla Marii Giuliniego i słuchaliśmy zapisu z dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się przed premierą spektaklu. W nieco innym tonie, już bardziej uszczegółowionym od strony muzycznej, przeprowadziłam kilka rozmów po zakończeniu tego spotkania. Pierwsza z nich to będzie rozmowa na temat partytury Falstaffa z Gabrielem Chmurą.
Stosunkowo mało było mowy na konferencji prasowej o partyturze Falstaffa, a ta partytura Falstaffa to, myślę, bardzo ciekawa materia do refleksji, do przemyśleń, nie mówiąc do realizacji.
Ludzie, którzy nie znają tego utworu, często myślą, co to jest. To pachnie jak Verdi, ale to nie może być Verdi. I to jest właśnie po tych wszystkich rzeczach, co napisał, to jest specjalna partytura. Ja słyszę w tym więcej bardzo dużo Mozarta. Bardzo przejrzysta, tych zmian w tempach, znaczy to jest właściwie, no, ja ciągle mówię, proszę, to jest orkiestry forte leggero. Nie ma tego patosu verdiowskiego. Znaczy jest, ale bardzo mało. To wszystko jest takie przejrzyste. Na przykład te C-dur to jest też taka... Ciągle myślę o tym, że to jest ostatnia opera Verdiego i my nie przez przypadek zaczynamy teraz ostatnią operę Wagnera, Parsifal, ale nie mówię... A jeżeli chcemy, to przecież jedna przedostatnia opera jest Meistersinger, który też właściwie jest troszkę podobna w sensie do Falstaffa pod względem, że też jest komedia, że to jest, też jest C-dur, też jest w ogóle inny Wagner niż znamy go z Tristana. To pytanie jest, ja wiem, że to był przypadek, ale jeżeli ktoś mówi, że nie ma przypadków, no to jest bardzo interesujące, dlaczego dwóch geniuszów prawie w tym czasie napisali, nie chcę powiedzieć te same utwory, ale podobne utwory o takim różnorodnym tekście.
A poza tym to opera, która stawia na baczność cały zespół, bo tutaj jest mnóstwo ansambli, mnóstwo korespondencji na scenie.
Tak.
No i pewnie jest, z tym jest gigantyczna praca.
No jest dużo roboty, tak. No zobaczymy, jak to wyjdzie.
W każdym razie myślę, że realizacja Tomasza Koniny, jak pan tak podpatruje z kanału.
Znaczy to jest reżyser operowy, bardzo profesjonalny i pod tym względem nie zrobił tego, co by inni. Ja bym się na to też nie zgodził, że na przykład, są ansamble, to nie można ich śpiewać, nie w kupie, jak to się mówi. Pod tym względem to wszystko pomaga, on rozumie piwaków, wie, co jest opera i pod tym względem to pomagało.
Panie Tomaszu, jak ten Falstaff się ustawia w kontekście z pana twórczością operową? Bo pan tych oper już ma na swoim koncie sporo.
To jest wielka przyjemność pracować nad ostatnim arcydziełem Verdiego, dlatego że jakoś miałem takie szczęście, a to jest bardzo trudna praca, że przez wiele lat wszyscy moi bohaterowie umierali tragicznie, albo mniej tragicznie, ale umierali. I ten świat Adriana Lecouvreur, Macbetha, wielkich oper, wcześniejszych, tych przedfalstaffowych nazwijmy, to są opery wszystkie, które są bardzo dramatyczne, które się na ogół źle kończą. Ja kilka razy w życiu robiłem komedię. Robiłem Podróż do Reims Rossiniego w Teatrze Wielkim w Warszawie wiele lat temu. I wiem dzisiaj jedno. Oczywiście zrobić komedię jest na wiele trudniej niż robić dramat. Dramaty są o wiele łatwiejsze do zrobienia, ale Falstaff Verdiego, zwłaszcza to dzieło, przez swoje ogromne nasycenie, przez swoje też tempo wariackie, to jest tempo wariata, w jakim ten utwór jest napisany. Tutaj właśnie nie ma ani chwili zatrzymania, tutaj nie możemy odpocząć sobie przy jakiejś niekończącej się arii.
No zatrzymujemy się przy ostatnich dźwiękach fugi, gdzie tak, świat jest teatrem.
Tak, wtedy się zatrzymujemy, a wszystko to, co jest wcześniej, jest dwugodzinną, szaloną zabawą. Oczywiście z pewnymi refleksjami, z zatrzymaniem, jest kilka aria Forda, jest monolog Falstaffa, który jest dosyć melancholijnym zatrzymaniem się nad sytuacją jednak starego człowieka. Przecież facet doskonale wie, ile ma lat, wie, że jest stary. Wie, jak wygląda też. To jest bardzo świadomy facet, myślę. Ale mimo wszystko w tym jest ogromna chęć życia. To nie jest pożegnalna opera Verdiego. To jest opera Verdiego, która właściwie otwiera nowy świat kompletnie. Świat, który mówi jedno, że bardzo dojrzały kompozytor, który już tyle wielkich arcydzieł wcześniej napisał, nagle jakby maluje zupełnie innymi kolorami. Nagle jest... Przenosimy się do innego świata, do świata, w którym się chce się żyć. No, a kończy to rzeczywiście tym i śmiesznym, i gorzkim, prawdziwym sformułowaniem, że wszystko jest żartem, tak naprawdę, że człowiek jest błaznem. Daleko oczywiście od Włoch do Rosji, ale to jest ten sam czas, mniej więcej, kiedy Gogol napisał, z czego się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie. I to jest dokładnie taki sam finał. To wszystko jest zabawą, to wszystko jest zabawą. Ten spektakl nie jest niczyją biografią, nie jest dyskusją polityczną. Jest zabawą i z konwencją operową, jest zabawą z tradycją Falstaffa, jest czymś, co nie powinno wywoływać protestów, tylko powinno wywoływać uśmiech i też na to bardzo liczę.
No ten uśmiech, który, powiedzmy o tej postaci, który pan wywołuje poprzez postać Gérarda Depardieu jako takiego współczesnego celebryty, właśnie ocierającego się o te różne kultury.
Który ma wielki brzuch, który uwielbia alkohol, który wygłasza czasem bardzo kontrowersyjne opinie, ale który jednocześnie w naszej pamięci przede wszystkim istnieje jako Danton, jako Cyrano de Bergerac, jako Obelix.
Ja zauważyłam, że te postacie pan wprowadza do spektaklu.
Tak, to jest taki finałowy żart, w którym zgodnie z oryginałem, no, wszyscy mieszkańcy tego miasteczka mszczą się na Falstaffie, przebierając się. Tutaj przebierają się w kostiumy z filmów, kostiumy inspirowane filmami, więc mamy i Dantona, i Cyrano de Bergerac, i Asterixa, i Obelixa, i mamy też Kleopatrę. I śmiejemy się ze wszystkiego. I mam nadzieję, ten spektakl właśnie wywoła wpisany w to dzieło uśmiech. Taki uśmiech, mam nadzieję, mądry, bo to nie jest farsa, to nie jest bieganina bez sensu po scenie. To jest komedia, taka przewrotna, ale bardzo mądra, czasami bardzo gorzka komedia.
Jak pan znalazł zespół Teatru Wielkiego po tylu latach nieobecności?
Po 11 latach spotkałem dużą część, nie tylko śpiewaków, ale i obsługi sceny, pracowników technicznych, których pamiętałem z dawnych czasów. Zobaczyłem te twarze, które doskonale pamiętałem, pomyślałem sobie, no jestem w domu, jestem z fajnymi ludźmi, będzie dobrze. Do tego doszło jeszcze nowi ludzie, którzy się pojawili przez te lata. I tak te wspomnienia znowu odżyły, ale no, na szczęście teraz budujemy kolejne wspomnienia. W ogóle jestem bardzo melancholijny i takim wspomnieniowym człowiekiem, więc dobrze mi tu bardzo. I też ten, myślę, w tym przedstawieniu widać, że tutaj nie było konfliktu, tutaj nie było walk, tu nie było to, że kogoś do czegoś zmuszam. To była wspólna praca, partnerska bardzo praca. No taka praca jest super zawsze. Gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, tanto ero spinto, possibile gelo, e sarei guizzato attraverso un anello, quando ero faccio, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile.
Maciu, bardzo pięknie powiedziałaś o tym Falstaffie. Jak się uczyłaś tej partii, myślę, że to była niezła materia do przemyśleń.
No na pewno tak, bo to jest dzieło wielowymiarowe. Ono wspomina dawnego Verdiego w postaciach Fentona i Nanetty w pięknym, rozlewnym śpiewaniu.
Magdalena Nowacka.
Chyba największe życiowe prawdy z przymrużeniem oka. Być może z pozycji człowieka, który już może sobie pozwolić na pewien taki życiowy luz, na pewien dystans. On widzi rzeczy z pewnej odległości, czyli to jest postać Falstaffa. I cały ten tłum, który się porusza właściwie jakoś tak, powiedziałabym, synchronicznie. Ta rzesza tych sylwetek, które wokół niego krążą, właściwie tego nie da się grać werystyczną kreską. Trzeba zagrać od do. Wtedy pokazuje ten komizm sytuacyjny tej opery.
No i do tego wszystkiego te przecież strasznie trudne do przygotowania ansamble. Tutaj właściwie w tej operze nie ma śpiewania solowego, jest śpiewanie zespołowe.
Jest bardzo odpowiedzialne śpiewanie zespołowe, dlatego że wystarczy, że jedno oczko z tego pociorka spadnie i grozi to, że rozsypie nam się całość. No, jest to bardzo odpowiedzialne śpiewanie, jest to bardzo dużo pracy. To daje największą satysfakcję też wtedy, kiedy my czujemy się jednym organizmem. To jest trochę tak, ja występuję w otoczeniu dwóch przyjaciółek i córki i mogę powiedzieć, że jesteśmy trochę takim czterogłowym smokiem. Właściwie to podobna historia jak trzy damy w Czarodziejskim Flecie.
No i ta ostatnia fuga, która jest cudowna, ale która po prostu, no trzeba ją utrzymać.
Trzeba ją utrzymać, to prawda. Także my będziemy trzymać fugę, a wy trzymajcie za nas kciuki.
Sento ancora le cornate di quell'erto geloso, quanto rossa arrembate, essere rimasto curvo come una buona lama di Bilbao allo spazio d'un paniere di dama. Quel la mia tempra, e in uno stellicidio con te non si distempa. Mantuffato nell'acqua, canaglia.
Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.
Jurku, ja pamiętam doskonale tego Falstaffa, pamiętam te latające deski na scenie, odgłos drobiu, transmisja w radiowej dwójce i konsternacja, że dodatkowe dźwięki i twój właściwie przyjazd do Poznania to przecież był głównie Falstaff.
Tak, trochę wcześniej umarł wielki baryton Jan Czekaj i zaproszono mnie na Rigoletto. Zaśpiewałem Rigoletto z Kałudowem, z Wrażyną. I to zrobiło chyba dobre wrażenie i zostałem tutaj aż do dziś. Minęło 25 lat, a ja znowu mam zaśpiewać partię Falstaffa, z czego się bardzo cieszę. To jest niezwykłe, że teraz mogę to wykonywać, kiedy jestem właściwie w bardziej odpowiednim wieku. Wtedy miałem 39 lat.
Wtedy musiałeś sobie dodawać lat i wzbogacać swoją wyobraźnię o takim wieku. Dzisiaj mówisz o tym Falstaffie i patrzysz na tego Falstaffa z perspektywy twojego wieku.
Tak, i wydaje mi się, że też głos się bardziej, no nie chcę zapeszyć, bo nie wiem jak nam to pójdzie. To ma się dobry dzień albo się nie ma, prawda? Ale mam nadzieję, że jeśli będziemy dobrze śpiewać, to mój głos chyba teraz dojrzał przez te lata do takiej partii, prawda? Takie mam wrażenie, takie mam nadzieję też.
Czy ty podzielasz pogląd pana dyrektora Chmury, że w każdym mężczyźnie jest trochę Falstaffa?
Nie wiem, no może troszeczkę tak. Ja też potrafię być kpiarzem, chociaż przez całą swoją artystyczną drogę idąc śpiewałem najwięcej ról takich poważnych, takich dramatycznych, ale lubię role komediowe. I coś tam może z Falstaffa w ukryciu posiadam, chociaż rzadko ujawniam.
Po nagraniu z Carlo Mario Giulinim wracamy do poznańskiego nagrania. Oto fragment monologu Falstaffa zarejestrowany w październiku 1988 roku przez Jerzego Mechlińskiego oraz Orkiestrę Teatru Wielkiego pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego. E con occhiata torta da gatto parlo e pepi di schiacci avendo scorta il vostro onore che c'è che volta. Vuol onore riempirvi la
pancia. Tu allora rimenti il tuo stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'anismo? No. Bel costrutto. L'onore lo può sentir chi è morto? No. Vive solito i vivi, neppure. Perché la torto lo goffia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore e le calunnie. E per me lo le feglie, no!
Lesti, lesti, al galoppo, al galoppo, il capestro, sai bene, mi sta. Lesti, 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 al galoppo, al galoppo, lesti, 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 al galoppo, al galoppo.